opowieści Nechemiasza o odbudowie murów Jerozolimy wtrącona jest krótka dygresja osobista. Nechemiasz zapisał ją w swoim pamiętniku, a informację tę znajdujemy w drugiej części 5 rozdziału Księgi Nechemiasza. Czytamy w wierszu 14. Następnie od dnia, kiedy powołano mnie na naczelnika ziemi judzkiej, od roku 20 aż do 32 panowania króla Artakserksesa, przez 12 lat ani ja nie jadłem chleba namiestnikowskiego, ani moi bracia. Nechemiasz jako namiestnik Żydów w Jerozolimie miał prawo, on i jego rodzina, do korzystania z bezpłatnego wyżywienia. Nie korzystał jednak z tego przywileju przez całe 12 lat swojej służby. Zrezygnował z jakichkolwiek dochodów z tytułu działalności publicznej. Czytamy dalsze słowa Nechemiasza, wiersz 15. Natomiast dawniejsi namiestnicy, którzy byli przede mną, nakładali na lud ciężary i pobierali od nich na chleb i wino dziennie 40 syklów srebra. Również ich słudzy wyzyskiwali lud. Lecz ja tak nie postępowałem z bojaźni Bożej. Poprzedni naczelnicy Żydów pobierali od ludu podatki, ale Nechemiasz zrezygnował z jakichkolwiek dochodów. Nie chciał obciążać ludu. Pracował zupełnie bezinteresownie. Wraz z nim pracowali jego słudzy. Nechemiasz zanotował: także w pracy nad tym murem wziąłem udział, a ziemi nie nabyłem i wszyscy słudzy moi byli tam przy pracy obecni. Nechemiasz nie tylko kierował pracami, ale sam też pracował i zaangażował przy odbudowie murów wszystkie swoje sługi. Utrzymywał się z własnych środków. Nie nabywał żadnej ziemi w Jerozolimie, do czego miał także prawo jako namiestnik. Ponadto Nechemiasz wydawał regularne przyjęcia na koszt własny dla 150 osób spośród starszyzny izraelskiej. Dowiadujemy się o tym z następnych wierszy. Nechemiasz zapisał: następnie Żydzi, to jest zwierzchnicy 150 mężów oraz ci, którzy od naszych sąsiadów pogańskich do nas przychodzą, zasiadają do mojego stołu i przyrządzam codziennie jednego wołu, 6 owiec doborowych i ptactwo. Wszystko to szło na mój rachunek, a w odstępie 10-dniowym z dodaniem wszelkiego wina w obfitości. Mimo to chleba namiestnikowskiego się nie domagałem, gdyż robocizna ciążyła nad tym ludem. W przyjęciach na koszt Nechemiasza brali udział także Żydzi przybyli spoza Jerozolimy. Mieszkali oni w sąsiednich krajach, pomiędzy ludami pogańskimi. I teraz, gdy przybyli do Jerozolimy, nie mieli jeszcze swoich domów i pól. Także potrzebowali pomocy ze strony zamożniejszych współbraci. Nechemiasz zapraszał ich do swego stołu i chyba nikt nie wstawał od stołu głodny, skoro codziennie zabijano jednego wołu, 6 owiec i jeszcze sporo drobiu. Tak więc Nechemiasz nie tylko nie domagał się chleba namiestnikowskiego, ale jeszcze ze swoich majątności udzielał innym. Dzielił się tym, co miał. Wiedział, jak trudna jest sytuacja ludu i nie chciał nikogo obciążać jakimikolwiek kosztami. Osobiste zapiski Nechemiasza kończą się takimi jego słowami: pamiętaj, Boże mój, na moją korzyść o wszystkim, co uczyniłem dla tego ludu. Nechemiasz kochał swój lud. Prosi Boga, by pamiętał o wszystkim, co uczynił on jako naczelnik dla swoich podwładnych. Ludzie często zapominają o dobrodziejstwach, którymi ktoś ich obdarzył. Zapominają o swoich dobroczyńcach. Ale Bóg nigdy o dobrych czynach kogokolwiek z nas nie zapomni. Bóg zapomina o naszych grzechach. Przebacza nam, gdy Go prosimy o przebaczenie, ale nigdy nie zapomni tego, co uczyniliśmy dobrego. Bóg patrzy z radością, gdy postępujemy dobrze i przygotowuje nagrodę dla tych, którzy są wykonawcami Jego woli. Nechemiasz przeciwstawił się więc kilku gwałtownym atakom przeciwników Izraela i nie zrażając się kłopotami, kontynuował wraz z całym ludem Bożym odbudowę murów obronnych Jerozolimy. 6 rozdział Księgi Nechemiasza opisuje taki stan prac przy murach, że są one już prawie w całości odnowione. Początkowe słowa 6 rozdziału Księgi Nechemiasza brzmiał następująco. I oto, gdy do Sanbalata, Tobiasza, Araba Geszema i do innych nieprzyjaciół naszych doszła wiadomość, że odbudowałem mur i że nie pozostał w nim wyłom, dotychczas tylko jeszcze wrót do bram nie wstawiłem, z tych słów Nehemiasza wnioskujemy, że mury były właściwie w całości odbudowane. Nie wstawiono jedynie wrót do bram. Przeciwnicy Izraela, namiestnik Sanbalat, jego pomocnik Tobiasz i Arab Geszem byli bardzo tym zaniepokojeni. Nehemiasz pisze: wtedy Sanbalat i Geszem posłali do mnie następujące zaproszenie. Pójdź na wspólne spotkanie do Hakefirim w dolinie Ono. Lecz oni zamierzali mi wyrządzić krzywdę. Więc wyprawiłem do nich posłańców z taką odpowiedzią: wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść, albowiem stanęłaby ta praca, gdybym ją musiał opuścić, aby zejść do was. Przeciwnicy Nehemiasza podjęli, jak widzimy, jeszcze jedną próbę, by się go pozbyć. Udają, że chcą się spotkać z nim, po to, by zawrzeć z nim ugodę, ale ich prawdziwym zamiarem było zgładzenie Nehemiasza. Nehemiasz przejrzał ich grę i odrzucił ich zaproszenie. Odpowiedział: jestem zajęty, wykonuję ważną pracę, której nie mogę przerwać. Ta odpowiedź była zgodna z prawdą i była trafną decyzją Nehemiasza. Często dzieje się tak, że gdy ktoś chce zniszczyć jakieś dzieło, udaje przyjaciela, a w rzeczywistości chce zniszczyć tego, kto wykonuje jakąś ważną pracę. Jest to metoda szatańska i musimy jako chrześcijanie o tym pamiętać. Jeśli mamy z kimś współpracować, szczególnie w dziele użytecznym dla Bożego Królestwa, pamiętajmy, że na bliskie współdziałanie zdecydować się możemy tylko z tymi, którzy szczerze są oddani Jezusowi Chrystusowi. Niemożliwa jest współpraca z tymi, którzy są wrogami Jezusa. W 4 i 5 wierszu 6 rozdziału Księgi Nehemiasza znajdujemy dalej takie słowa Nehemiasza: ale oni przysyłali do mnie z tym samym 4 razy, ja zaś odpowiadałem im tak samo. Wtedy Sanbalat przysłał do mnie tak samo po raz 5 sługę swego z listem otwartym. Wrogowie Nehemiasza tak łatwo nie zrezygnowali, byli natarczywi. Nalegali, by Nehemiasz się z nimi spotkał. List otwarty miał bardzo uprzejmą formę, ale jego treść była podstępna. Jego autorzy zawarli w nim jakby haczyk, który Nehemiasz miał połknąć. Czytamy: w liście napisano: wśród pogan, jak Gasz mu donosi, krąży taka pogłoska: ty i Żydzi zamierzacie zbuntować się, dlatego ty odbudowujesz ten mur. Miałbyś zostać ich królem. Oraz pogłoska, że nawet zamówiłeś proroków, aby ogłosili o tobie w Jerozolimie: król jest w Jerozolimie. Oczywiście dowie się o tym król. To też przyjdź na wspólną naradę. Ten list przesłany Nehemiaszowi był listem otwartym. Był więc odczytany publicznie. Zawarte w nim było pomówienie, że Nehemiasz chce zbuntować się przeciw królowi perskiemu, że chce założyć własne królestwo w Judzie, a siebie samego ogłosić jego władcą. Pomówienie, plotka, to bardzo niebezpieczna broń wrogów ludzi prawych. Nie możemy nigdy brać udziału w obmowie, w plotkowaniu, w szerzeniu fałszywych oskarżeń czy pomówień. Nie jest to postępowanie godne człowieka wierzącego. Jest to typowa metoda działania szatana. Poprzez pomówienie wrogowie Nehemiasza usiłowali wywrzeć na nim presję, żeby przybył na spotkanie z nimi. Nehemiasz jednak udzielił namiestnikowi Sanbalatowi kolejny raz zdecydowanej odpowiedzi odmownej. Czytamy o tym dalej. Wiersz 8. Lecz ja odesłałem mu taką odpowiedź: nie działo się tak, jak ty powiadasz, lecz sam sobie to wymyśliłeś. Innymi słowy, Nehemiasz odpowiada: jesteście kłamcami. Nie słyszeliście złej pogłoski o mnie, sami ją wymyśliliście. A potem Nehemiasz zwraca się do ludu: oni wszyscy bowiem nas straszyli, bo myśleli o nas, zniechęcą się do tej roboty, tak że ona nie zostanie wykonana. Ale teraz, Boże, dodaj mi odwagi. Nehemiasz na koniec zwraca się do Boga i prosi: Panie, dodaj mi odwagi. wie, że jedynie Bóg może go tak poprowadzić, żeby oparł się wszelkim podstępom i atakom wrogów. I my możemy czuć się w pełni bezpieczni jedynie wtedy, gdy wiemy, że kieruje nami Bóg i że to On daje nam siłę do działania zgodnego z Jego wolą. Nechemiasz był dzielnym człowiekiem, ale wiedział, że tylko Bóg może go poprowadzić ku zwycięstwu w dokończeniu jego misji. Wiedział, że jego wrogowie nie ustaną w próbach przeszkodzenia mu w pracach przy odbudowie murów Jerozolimy. Rzeczywiście, następny atak nadszedł wkrótce. W 6 rozdziale Księgi Nechemiasza czytamy dalej, począwszy od wiersza 10. Potem udałem się do mieszkania Szemajasza, syna Delajasza, miał on bowiem jakąś przeszkodę. Ten mi powiedział, idźmy razem do domu Bożego, do wnętrza świątyni i zamknijmy wrota świątyni. Ktoś chce bowiem przyjść, by cię zabić. I to tej nocy chce ktoś przyjść, by cię zabić. Odpowiedziałem, czy mąż mojej rangi będzie uciekał? Kto podobny do mnie wszedłby do świątyni i pozostał przy życiu? Nie wejdę. Przeniknąłem bowiem. Nie Bóg go posłał, lecz on wypowiedział to proroctwo o mnie, ponieważ go przekupili Tobiasz wraz z Sanbalatem. Po to został on przekupiony, abym się przeląkł i tak uczynił i zgrzeszył. Miało im to posłużyć do zniesławienia mnie, aby mogli mnie zelżyć. Nie zapomnij, Boże mój, Tobiaszowi i Sanbalatowi tych uczynków ich, jak również prorokini Noadi i innym prorokom, którzy chcieli mnie przestraszyć. Nechemiasz przejrzał spisek swoich wrogów, uknuty wraz z fałszywymi prorokami. Zachował się dzielnie i godnie. Rozpoznał fałsz w ich słowach, odwrócił się od tych, którzy byli kłamcami, a zwrócił się ku Bogu. I taka powinna być postawa człowieka wierzącego. Musimy zawsze szukać Bożej prawdy, odczytywać Bożą wolę względem naszego życia i odrzucać to, co fałszywe. Wtedy Bóg będzie nam błogosławił. Przeczytajmy następny zapisek w pamiętniku Nechemiasza. Wiersz 15. I mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul po 52 dniach. W ciągu 52 dni odbudowano mury obronne Jerozolimy. Tylko Bóg mógł uzdolnić lud izraelski do dokonania tak wielkiego dzieła w tak krótkim czasie. Było to coś zdumiewającego. Czytamy dalej. Gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi i gdy wszyscy nasi sąsiedzi pogańscy ujrzeli to, wydało im się to czymś bardzo dziwnym i zrozumieli, że dzieło to zostało wykonane przez naszego Boga. Nieprzyjaciele, poganie, którzy szydzili z Izraelitów, odbudowujących mury z gruzów i z gliszczy, teraz przecierają oczy ze zdumienia. Zrozumieli, pisze Nechemiasz, że dzieło to zostało wykonane przez naszego Boga. Ale nawet gdy mury Jerozolimy były już odbudowane, Nechemiasz i cały lud izraelski nie byli bezpieczni. W końcowym fragmencie 6 rozdziału Księgi Nechemiasza czytamy: prócz tego, w owych dniach możni żydowscy często wysyłali listy do Tobiasza, a także listy Tobiasza przychodziły do nich, bowiem wielu w Judzie było z nim związanych przysięgą, gdyż był on zięciem Szekaniasza, syna Aracha, a syn jego, Johanan, poślubił córkę Meszulama, syna Berekiasza. Również dobre wieści o nim mnie opowiadano, a wypowiedzi moje jemu donoszono. I listy wysyłał Tobiasz, aby mnie zastraszyć. Tobiasz, współpracownik namiestnika Sanbalata, był Amonitą. Dowiadujemy się, że poślubił córkę jednego z możnych Żydów. Był zięciem wpływowego Szekaniasza. Natomiast jego syn poślubił córkę innego członka starszyzny żydowskiej. I teraz Tobiasz wykorzystuje powinowactwo z wpływowymi Izraelitami i usiłuje nadal zniszczyć Nechemiasza. Nieustannie korespondował ze starszyzną żydowską, pozyskiwał informacje o wszystkich słowach i posunięciach Nechemiasza. Próbował go w ten sposób zastraszyć. Musimy pamiętać, że zawsze, jako ludzie wierzący, musimy liczyć się z tym, że nasz duchowy przeciwnik, szatan, będzie usiłował zdyskredytować to, co robimy. Musimy zachować czujność. nigdy nie wolno nam osiąść na laurach. Musimy być stale aktywni, twórczy i przygotowani na trudności. Nie wolno nam się nigdy zniechęcać przeciwnościami. Musimy być odważni i odporni. Tobiasz śledził Nehemiasza, wysyłał listy z pogróżkami, próbował go zastraszyć, ale Nehemiasz nie uległ się niczego. Był pewien, że postępuje zgodnie z wolą żywego Boga, Pana Izraela, i od Boga czerpał odwagę i moc do działania. Następny, 7 rozdział Księgi Nehemiasza opisuje wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie po ukończeniu odbudowy murów obronnych. Jak pamiętamy, odbudowa murów trwała 52 dni. Bóg w cudowny sposób ochraniał budowniczych i pomnożył ich siły, tak że bardzo trudną, ciężką fizycznie pracę wykonali w zdumiewająco szybkim tempie. Było to wielkim zaskoczeniem dla nieprzyjaciół Izraela, którzy nie przypuszczali, że Żydom w ogóle uda się odbudować mury Jerozolimy. Mury jerozolimskie wraz z bramami otaczały już więc miasto, ale wewnątrz było jeszcze mnóstwo pracy do zrobienia. Niektóre domy były już odbudowane, ale większość miasta zajmowały nadal ruiny i zgliszcza. Trzeba było nadal intensywnie pracować. Nehemiasz, jako namiestnik, rozpoczął przygotowania do odbudowy miasta. W początkowym wierszu 7 rozdziału Księgi Nehemiasza znajdujemy takie jego słowa. Gdy odbudowano mur i gdy wstawiłem wrota, wtedy wyznaczono odźwiernych oraz do pomocy śpiewaków i lewitów. Gdy odbudowano mur i wstawiono wrota, przy bramach postawiono odźwiernych, którzy opiekowali się poszczególnymi bramami. Pełnili oni rolę wartowników, obserwowali z murów okolicę, strzegąc miasto przed niepożądanymi gośćmi. Informowali też tych, którzy przebywali wewnątrz murów, o tym, co się dzieje na zewnątrz. Gdyby na horyzoncie pojawiło się niebezpieczeństwo, podnieśliby alarm, wzywając mieszkańców do przygotowania się do obrony miasta. Podobnie w życiu naszych wspólnot chrześcijańskich powinniśmy ostrzegać się wzajemnie, kiedy widzimy, że coś lub ktoś zagraża nam. Nieraz określeni ludzie mają szczególne wyczucie, jak gdyby dodatkowy zmysł ostrzegający ich przed niebezpieczeństwem. Nie powinniśmy ignorować głosu takich ludzi. Często ich wrażliwość jest darem Bożym, darem, który ma służyć dobru całej wspólnoty. Przy podejmowaniu trudnych decyzji, w sytuacjach zagrożenia, głos osób wyposażonych przez Boga w szczególną duchową wrażliwość powinien być brany pod uwagę. Powinien być ważną wskazówką dla przywódców wspólnoty, którzy podejmują najważniejsze decyzje. Do pomocy wartownikom, co może nas zdumiewać, przydzielono, jak czytaliśmy, śpiewaków. Jakie oni mieli spełniać zadanie? W następnym rozdziale Księgi Nehemiasza znajdziemy takie słowa. Radość, którą daje Pan, jest naszą siłą. Wielbienie Boga, oddawanie Mu chwały, jest źródłem siły, źródłem mocy Jego ludu. Gdy śpiewamy, oddając Bogu cześć, uzyskujemy nowe siły, nową motywację do działania. Stajemy się bardziej twórczy, bardziej radośni. Pewien kaznodzieja na ścianie w swoim domu miał wypisane hasło: radość jest flagą takiego chrześcijanina, w którego sercu rezyduje Jezus. Radość jest owocem Ducha Świętego. Każdy chrześcijanin powinien być radosnym człowiekiem. W zachęcaniu nas do radosnego, pełnego entuzjazmu i dziękczynienia chrześcijaństwa dużą rolę mogą odgrywać ci, którzy w sposób szczególny zostali przez Boga obdarowani talentami śpiewu i gry na instrumentach. Takie właśnie zadanie stało przed śpiewakami, których przydzielono do pomocy wartownikom, strzegącym murów obronnych Jerozolimy. Mówiliśmy o wartownikach i o śpiewakach, ale tekst biblijny wspomina także o lewitach. Jak wiemy, byli oni w pełnym wymiarze czasu zaangażowani w służbę dla Boga. Byli Bożymi sługami w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie mogło ich zabraknąć przy bramach Jerozolimy, gdzie czuwali wspólnie z odźwiernymi nad bezpieczeństwem miasta. Dzisiaj, gdy Duch Chrystusowy działa w naszych sercach, Wszyscy jesteśmy w jednakowym stopniu powołani do służby Bogu i ludziom. Wszyscy z zaangażowaniem, wykorzystując te dary, które dał nam Bóg, zachęcając się wzajemnie, powinniśmy służyć Bogu z całego serca, ze wszystkich sił, oddając Mu do dyspozycji cały nasz umysł, wszystkie nasze umiejętności, wiedzę, a także talenty, uzdolnienia. Pamiętajmy o tym i zachęcajmy się do szczerego oddania się w służbę Chrystusowi.